Partnerem programu Jutro Nauci jest Sebastian Kulczyk, międzynarodowy inwestor, twórca Incredibles, programu mentoringowego dla młodych przedsiębiorców. To jest 8.10. Podcast Gazety Wyborczej. W dzisiejszym odcinku.
Co robią naukowcy, żeby ludzie nie powtórzyli losu dinozaurów? Czy musimy doprowadzić do katastrofy, żeby zacząć sprzątać kosmiczne śmieci? I dlaczego z kosmosu, łatwiej niż z Ziemi, możemy dostrzec zanieczyszczenie jezior lub to, że Bałtyk zaraz zakwitnie?
8.10. Podcast Gazety Wyborczej.
Witam Państwa w podcaście Jutro Nauci. Nazywam się Aleksandra Sobczak i jestem wicenaczelną Gazety Wyborczej. A moim gościem dziś jest Anna Łosiak z Instytutu Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk.
Dzień dobry.
Czym teraz zajmuje się przemysł kosmiczny?
To bardzo szerokie pytanie, ale większość pieniędzy, większość czasu i większość ludzi jest zdecydowanie skupiona na tych technologiach, które zbierają dane w kosmosie, ale w większości zbierają dane dotyczące Ziemi. To znaczy wszystkie te satelity, dzięki którym mamy GPS w naszych komórkach, dzięki czemu już nikt nigdy nie kupuje map, bo po prostu wszyscy mamy mapy w naszych smartfonach. To też są techniki, dzięki którym robi się zdjęcia naszej planety, w związku z czym mamy bardzo dokładne prognozy pogody chociażby. To są zdjęcia, które pozwalają na bieżąco śledzić nie tylko, nie wiem, przemieszczanie się wojsk w Ukrainie, czy jakieś inne, jakby przemieszczanie się statków na przykład na różnych oceanach, po to, żeby śledzić, czy prawda, jakiś tam tankowiec nie robi jakichś dziwnych rzeczy, nie spuszcza swoich śmieci do oceanu. To też są informacje dotyczące tego, w jaki sposób właśnie zanieczyszczane jest nasze środowisko. Dzięki temu można sprawdzić, czy ktoś nie wpuścił czegoś niebezpiecznego do właśnie na przykład do jeziora, dlatego że to bardzo dobrze widać, jak się rozprzestrzenia taka smuga szkodliwych substancji. Możemy dzięki temu też dobrze tak wakacyjnie określić, czy Bałtyk znowu zakwitnie, to znaczy czy będą rozwijać się tam mikroorganizmy, które czynią wodę przynajmniej chwilowo bardzo niebezpieczną do kąpieli. W związku z czym no, jest całe mnóstwo zastosowań technologii, które są technologiami kosmicznymi, dlatego że wszystkie te rzeczy wymagają wysłania jakichś statków kosmicznych, satelit, umieszczenia ich na orbicie dookoła Ziemi, przesyłania czy odbierania danych. Czasem te dane są z niezwykle dużą częstotliwością, docierają do nas. Więc to jest absolutnie gigantyczna liczba zastosowań.
I są to usługi, z których korzystamy albo sami zwyczajnie na co dzień w swoich telefonach, czy samochodach, albo korzystamy z nich dzięki temu, że państwo ma dzięki temu lepszą obronność.
No, albo chociażby właśnie wyznaczanie pogody, albo stwierdzanie, ile czego należy posiać w danym miejscu, czy ile więcej należy dosypać jakiegoś określonego rodzaju nawozu sztucznego, żeby zboże albo jakieś inne rzeczy dobrze rosły. To jest obecnie bardzo intensywnie, na przykład rozwija się coś, co się nazywa rolnictwo precyzyjne, które polega na tym, że właśnie dzięki bardzo dużej ilości satelit, które śledzą prawie każdy kawałek na świecie, możemy bardzo dokładnie oglądać i analizować, jak rosną rośliny. I czy w związku z tym dany kawałek pola domaga się troszkę większej ilości, nie wiem, wapnia na przykład, taki rolnik może podjechać ze swoim traktorem, który też ma super dokładny GPS u siebie i bezpośrednio komputer dosypie tyle tego pierwiastka, którego akurat brakuje, więc zamiast sypać bardzo dużo nawozów w miejsca, które tego nie potrzebują, sypiemy bardzo konkretnie wyliczone ilości w konkretne miejsca, które potrzebują tego dodatkowego zasilenia. To nie tylko jest bardzo atrakcyjne finansowo dla takich rolników, dlatego że dzięki temu bardzo zmniejszone są ilości nawozów, które muszą wykorzystywać, ale też jest to bardzo korzystne dla środowiska, dlatego że znowu zamiast pompować w miejsce produkcji żywności niepotrzebne ilości związków chemicznych, które jeżeli nie zostaną wykorzystane przez rośliny na miejscu, po prostu zostaną spłukane i wylądują w naszych rzekach i w naszych morzach, gdzie, prawda, spowodują wspomniane wcześniej zakwity jakichś alg, które są dla nas szkodliwe, więc możemy to wszystko zatrzymać już u źródła, a wszystko dzięki właśnie technologiom kosmicznym.
Ale wymieniła Pani tutaj bardzo ciekawy przykład z rolnictwa, takiego bardzo precyzyjnej informacji dotyczącej jednego miejsca na polu oraz zanieczyszczenia jeziora. Jak tak małe rzeczy mogą być widoczne z kosmosu? Jakich technologii tu się używa?
To znaczy, to nie są jakby poszczególne jedne małe rzeczy nie są widoczne, ale jeżeli już mamy całe pole jakiejś roślinki, która w jednym miejscu rośnie lepiej, w innym miejscu rośnie gorzej, widzimy to na przykład dlatego, że jest z orbity widoczna tak jakby ilość chlorofilu, która jest na danym polu. W związku z czym możemy powiedzieć, w tym miejscu dużo chlorofilu, w tym miejscu mało chlorofilu. Dodatkowe jeszcze analizy, które muszą być robione jakby w tle, mogą powiedzieć, że aha, tutaj pewnie brakuje wapnia, a tutaj podsypiemy, nie wiem, azotu. I na tej podstawie, na podstawie porównania danych z orbity, które mogą być w rozdzielczości na przykład 10 metrów, jakby 10 na 10 metrów takie oczko rozpoznawalności, możemy na tym polu wycelować, w które miejsce dawać więcej nawozu, a które nie. Wszystko to jest możliwe dzięki temu, że instrumenty, które produkujemy i umieszczamy w kosmosie, są dużo, dużo lepsze niż nasze oczy w rozpoznawaniu dużo, dużo większej liczby kolorów, powiedzmy. W związku z czym taka kamera, która patrzy się z orbity, jest w stanie rozpoznać, czy ten konkretny odcień zielonego, czy cały zestaw odcieni zielonego, to jest kolor zdrowej rośliny, czy to jest kolor rośliny, której czegoś brakuje. I na tej podstawie jesteśmy w stanie właśnie robić bardzo dobre i celowane zabiegi rolnicze.
Do polskich mediów zwykle przedostają się historie zagranicznych, dużych firm, które inwestują w przemysł kosmiczny, ale prawda jest taka, że w samej Polsce mamy 400 firm, które działają w tej branży. Jednak nawet prezes Polskiej Agencji Kosmicznej mówi, że w skali światowej jesteśmy w drugiej lidze. Czy Pani zdaniem to się może zmienić? Czy są takie branże, w których mamy szansę być lepsi?
To znaczy druga liga to wcale tam nie jest mało miejsca. Myślę, że w najbliższym czasie nie mamy zbyt dużych szans na to, żeby konkurować z firmami ze Stanów Zjednoczonych, z Francji, z Wielkiej Brytanii. Jakby w dużej skali, prawda? Średnia firma z Stanów Zjednoczonych jest większa i pewnie będzie większa od średniej firmy z Polski z uwagi na ilość pieniędzy, która jest w systemie w tych krajach i też w naszej Polsce. Więc myślę, że jakby no, musimy pracować z tym, co mamy i nie łudzić się, że w najbliższym czasie tutaj zbudujemy własne rakiety i będziemy, nie wiem, wysyłać ludzi w kosmos czy cokolwiek innego. Ale jesteśmy w stanie, i już to się dzieje, bardzo ciekawe projekty realizować w bardzo specyficznych niszach. W związku z czym jakby nasze podejście trochę jakby z powodów właśnie braków finansowych musi koncentrować się na znalezieniu swojej specjalizacji i działaniu właśnie w tym kierunku.
Od lat 50. w kosmos poleciało ponad 12 tysięcy satelitów i z tego 8 tysięcy wciąż jest na orbicie, ale tylko 5 tysięcy działa. Co się dzieje z tą resztą?
Niektóre z nich spalają się w atmosferze i to jest ta optymistyczna część historii, to znaczy po prostu przestają istnieć, co najwyżej jesteśmy w stanie, nie są też niebezpieczne dla ludzi w absolutnej większości przypadków, to znaczy co najwyżej możemy zauważyć to wydarzenie jako taką spadającą gwiazdę, gdy ten materiał wpada w atmosferę, ale to też nie zawsze. Natomiast całe mnóstwo tych kosmicznych śmieci cały czas krąży dookoła naszej planety i niestety coraz bardziej się rozpada i coraz bardziej się mnoży. Problem polega na tym, że jeżeli takie kosmiczne śmieci zderzą się ze sobą w kosmosie, może to wywołać efekt lawinowy. Bardzo podobny do tego, co zostało przedstawione w filmie Grawitacja, gdzie właśnie takie pierwsze zderzenie jakiś satelit powoduje rozbicie się większości satelit krążące nad naszą planetą. I obawiam się, że to jest nie tylko prawdopodobne, ale wręcz pewne, że w którymś momencie coś takiego nastąpi. Pytanie jest tylko o to, jak duży procent naszych satelit zostanie zniszczony. Więc jak na razie ja bym nie wyrzucała wszystkich tych map, które być może jeszcze gdzieś mamy skitrane u siebie w domu, dlatego że może się okazać, że któregoś dnia wstaniemy rano, włączymy naszego GPS-a, żeby jechać z jednego miejsca na drugie, a tutaj nie będzie danych.
No właśnie dlatego zadałam to pytanie, no bo przemysł kosmiczny teraz porusza wyobraźnię wielu decydentów, polityków, ale też przedsiębiorców. Inwestycje światowe rosną, tych satelitów będzie więcej. I one, rozumiem, jak pani mówi, że kosmiczne śmieci się mnożą, no to wynika między innymi z tego, ale też one, jak sobie już długo polatają, to też się czasami rozpadają, prawda? Co można z tym zrobić, żeby uniknąć tego zagrożenia, o którym pani mówi?
Po pierwsze, najważniejsze jest to, żeby projektując statki kosmiczne, nie tylko projektować ich życie, ale też projektować ich śmierć. To znaczy upewniać się, że mają w sobie taki system, który pozwoli na deorbitację, spalenie w atmosferze, w związku z czym nie będziemy przynajmniej produkować większej ilości tych nowych śmieci, no z wyjątkiem jakichś wypadków losowych, ale na to nie możemy za dużo poradzić. Przestrzeń kosmiczna jest światem niebezpiecznym, z dużą liczbą przypadkowo pojawiających się mikrometeorytów, z których każdy może znienacka zacząć taką właśnie reakcję łańcuchową. Z drugiej strony są prowadzone pewne plany, pewne projekty, które mają za zadanie wyczyścić przynajmniej część tych kosmicznych śmieci. Są już takie jakby testy tych technologii, ale one nadal nie są w pełni funkcjonalne na większą skalę i też zapewne nie będzie to aż takie proste ze względu na finanse, dlatego że to jest taki bardzo znany problem wspólnego pola. Nie wiem, jak to się po polsku nazywa, no ale chodzi o to, że jak kiedyś wioska miała takie wspólną łąkę, na której wszyscy teoretycznie mogli tam wypasać swoje kozy, to nikt nie dbał o tą łąkę, bo teoretycznie należała do wszystkich, czyli do nikogo. Tak samo do niedawna było, no nadal jest, z przestrzenią kosmiczną. Jakby każdy sobie wpychał swoją satelitę czy swoją kozę na to wspólne pole, a jak koza tutaj zaczęła broić, bo na przykład się rozpadła, no to nikomu się nie śpieszyło do tego, żeby posprzątać po sobie, no bo w sumie jest wspólne, więc niczyje. Teraz również te różne projekty, które mają na celu jakoś posprzątanie tego całego bałaganu, mają problem taki, że nie wiadomo tak naprawdę kto i jak miałby za to zapłacić. Więc dopóki moim zdaniem nie zostanie rozwiązany ten właśnie problem, no nie ruszymy się z tym. A myślę, że nie zostanie rozwiązany ten problem, dopóki nie nastąpi właśnie jakaś katastrofa, która przynajmniej na, nie wiem, kilka miesięcy zaburzy nasze wykorzystanie przestrzeni kosmicznej w wyniku takiego właśnie wydarzenia katastrofalnego.
Przerażająco to brzmi, czyli musimy odczuć na własnej skórze choćby to, że przestaną nam działać usługi, żeby się zorientować, że te śmieci nam zwyczajnie grożą. No bo rozumiem, że w tej sytuacji opłaca się wysyłać satelity, bo to ma sens biznesowy. Nie opłaca się ich sprzątać, bo no to właśnie już jest to wspólne pole, na które możemy na chwilę odwrócić wzrok i się tym nie zajmować.
Dokładnie tak. Niestety tak to wygląda, przynajmniej na razie.
Pani naukowo specjalizuje się m.in. w badaniach powierzchni Marsa. Czy może Pani o tym opowiedzieć? Jaki jest cel takich badań?
Jak na razie jest to cel czysto naukowy, to znaczy chcemy dowiedzieć się, w jaki sposób funkcjonuje nie tylko nasza własna planeta, ale też jak funkcjonuje, czy funkcjonowała inna, podobna, ale jednocześnie inna planeta. Dlatego, że podobna pod względem takim, że ma bardzo podobną strukturę wewnętrzną, to znaczy składa się z kamieni, jakby najlepszy nawet specjalista od geologii planetarnej dostał w rękę jeden specyficznie wybrany kawałek bazaltu z Marsa, kawałek bazaltu z Ziemi, nie byłby w stanie jakby na pierwszy rzut oka rozpoznać, która skała jest która. A nawet przy użyciu prostych mikroskopów też nie byłoby takie proste. Trzeba użyć naprawdę dosyć specjalistycznego sprzętu, żeby mieć pewność, że ten konkretny kawałek skały pochodzi z czerwonej planety. Więc z jednej strony są bardzo podobne, ale z drugiej strony bardzo różne, dlatego że Mars jest sporo mniejszy niż Ziemia. Jego średnica jest trochę mniej niż połowa Ziemi. W związku z czym wszystkie jakby procesy są inaczej skalowalne, czyli na przykład ten sam strumyk spadający z tak samo nachylonego stoku będzie płynął trochę inaczej, kamienie będą przenoszone troszkę w inny sposób i tak dalej. W związku z czym te wszystkie rzeczy, badanie ich pozwala nam nie tylko stwierdzić jakby co, kiedy wydarzało się na Marsie, ale też znaleźć takie ogólne zasady funkcjonowania świata, geologii, również na innych planetach, to znaczy na przykład na planetach pozasłonecznych, o których wiemy na pewno, że podobne do Ziemi, podobne do Marsa funkcjonują.
A czy na podstawie tych badań widzi Pani w dalekiej przyszłości nadzieję na eksploatację innych planet na rzecz gospodarki Ziemi?
A myślę, że na rzecz gospodarki Ziemi to jest dosyć mało prawdopodobne, ale na rzecz zakładania stałych osiedli na tych innych planetach i funkcjonowania jako taki większy planetarny system, myślę, że tak. Znaczy nie myślę, jestem pewna, że tak. Natomiast myślę, że mimo wszystko małe prawdopodobieństwo jest to, że będziemy kiedykolwiek, nie wiem, produkować coś na Marsie i wysyłać to na Ziemię, dlatego że na Marsie jest lepiej to produkować. Znaczy to nie jest wykluczone, to jakby jest możliwe, ale z całą pewnością nie w ciągu najbliższych kilkuset lat. No chyba, że nie wiem, jakiś niezwykły przewrót nastąpi. W związku z czym to jest dosyć mało prawdopodobne, natomiast jeżeli jakby podobne zasady panują z analizą rzeczy na Księżycu, to znaczy w większości te pierwsze bazy będą miały bardziej taki charakter badawczy, będą miały na celu z jednej strony rozpoznanie geologii tego srebrnego globu, wykorzystanie pewnych specyficznych właściwości Księżyca do na przykład prowadzenia analiz astronomicznych, które będą dużo łatwiejsze właśnie na Księżycu niż na, nie wiem, przestrzeni kosmicznej chociażby, ale jakby to nadal Ziemia będzie musiała utrzymywać przy życiu te różne stacje kosmiczne niż my będziemy wysyłać cokolwiek z powrotem. Jedynym potencjalnym, ale też nie sądzę, żeby to był bardzo prawdopodobny scenariusz, taką możliwością, gdy będziemy jakieś zasoby ściągać z przestrzeni kosmicznej i wykorzystywać je na Ziemi, są asteroidy. To znaczy niektóre asteroidy są bardzo bogate w bardzo rzadkie pierwiastki. I jeżeli nagle znajdzie się bardzo duża potrzeba technologiczna, na przykład ogromnej ilości irydu, to być może wtedy najtańszym miejscem, skąd możemy zdobyć dużą ilość irydu, będzie właśnie udanie się do jakiejś asteroidy żelaznej, najbliższej nam, i urąbanie sobie kawałka.
Właśnie asteroidy to jest Pani druga specjalizacja, ale rozumiem, że koncentruje się tutaj Pani na uderzeniach asteroidów w Ziemię. Czemu służą te badania?
Przeżyciu. Przeżyciu nas jako gatunku ludzkiego. Jak wszyscy wiemy, dinozaury nie miały swoich badaczy kosmicznych, geologii planetarnej, nie miały swoich agencji kosmicznych, no i prawda, skończyły jak skończyły właśnie dlatego. Dinozaury wyginęły 66 milionów lat temu, dlatego że uderzyła w Ziemię wielka asteroida, około 10-kilometrowa asteroida, i zrobiła krater uderzeniowy w obecnym Meksyku, 180 km, nazywa się Chicxulub. Tylko jeżeli bardzo dokładnie zrozumiemy, i tego typu rzeczy cały czas się wydarzają, to znaczy to nie jest tylko, nie wiem, wydarzenie, które właśnie miało miejsce dziesiątki milionów lat temu, ale takie rzeczy cały czas się wydarzają. Na przykład najmłodszy krater uderzeniowy, jaki powstał na Ziemi, powstał w 2007 roku w Peru. Był maleństwem, absolutne maleństwo, zupełnie nie był niebezpieczny, chyba że ktoś bezpośrednio zostanie trafiony, no ale to wtedy pech. Natomiast takie rzeczy cały czas się zdarzają. W związku z czym musimy bardzo dokładnie zrozumieć, jakie są skutki tego typu wydarzeń, dlatego że jest szansa na to, że będziemy musieli sobie, znaczy jest szansa, jest absolutna pewność, że będziemy musieli sobie z takim niebezpieczeństwem w końcu jakoś poradzić. I jeżeli odkryjemy, że jakaś asteroida w nas celuje z odpowiednim wyprzedzeniem, to znaczy na 100-200 lat przed zderzeniem, jesteśmy w stanie wtedy potencjalnie zareagować na takie niebezpieczeństwo. Jesteśmy w stanie na przykład wysłać jakiś statek kosmiczny, który delikatnie przepchnie, przekopie taką asteroidę na inną, bezpieczniejszą orbitę i wtedy unikniemy tego problemu, ale jesteśmy też absolutnie pewni, że jest całe mnóstwo asteroid, które w nas celują już teraz i uderzą w nas w ciągu następnych kilkunastu, kilkudziesięciu lat. I to już jest czas, w którym najprawdopodobniej nie mielibyśmy wystarczająco dużo czasu, żeby zorganizować jakąś misję ratunkową. I wtedy musimy bardzo dokładnie zrozumieć, co będzie, jeżeli coś w nas walnie, dlatego że chociażby z jakiego obszaru musimy ewakuować ludzi. Jakie zapasy powinniśmy zrobić, jeżeli walnie w nas asteroida, nie wiem, o średnicy 200 metrów, a jakie, jeżeli ta asteroida spodziewana ma, nie wiem, 700 metrów.
Fascynujące. Proszę mi jeszcze na koniec powiedzieć, jakie studia trzeba skończyć, żeby pracować w przemyśle kosmicznym?
W zasadzie każde. Każde studia się przydadzą, dlatego że przemysł kosmiczny to przemysł jak każdy inny, w związku z czym potrzeba nie tylko, nie wiem, fizyków, nie tylko mechaników, nie tylko nawet geologów planetarnych, ale potrzeba też chociażby prawników, którzy ogarną jakieś problemy związane ze sprzedawaniem danych z kosmosu, którzy ogarnią chociażby problemy z tym, co się stanie, jeżeli jedna asteroida jednej firmy walnie w asteroidę drugiej firmy. Co wtedy? Będą potrzebni także ludzie zajmujący się komunikacją po to, żeby wytłumaczyć, czym dokładnie zajmuje się dana firma, do czego to się może przydać i czemu warto w dany temat inwestować. W związku z czym jakby każdy absolutnie kierunek studiów to jest coś, co się przyda w kosmicznym przemyśle.
Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
Państwa i moją gościnią była Anna Łosiak z Instytutu Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk.
8.10. Podcast Gazety Wyborczej. Partnerem programu Jutro Nauci jest Sebastian Kulczyk, międzynarodowy inwestor, twórca Incredibles, programu mentoringowego dla młodych przedsiębiorców.